Dzisiaj ostatnie kazanie z dekalogu. W zasadzie dzisiaj wyjdziemy poza dekalog, ale wyjdziemy poza ten dekalog głównie po to, by zobaczyć, co się stało, po tym jak Bóg przez Mojżesza ogłosił nam swoje prawo. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział od 18 do 26 wiersza. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głosy trąb i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekł do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. I rzekł Pan do Mojżesza, tak powiesz do synów izraelskich, widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota, nie czyńcie sobie. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni oczesanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz je. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy ci za te słowa. Dziękujemy ci za to pouczenie. Prosimy cię o światło twojego ducha, abyśmy zrozumieli to, co czytaliśmy i aby twoje słowo stało się naszą mądrością i naszym życiem. Abyśmy mogli tym lepiej i tym pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w naszym codziennym życiu. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Wydarzenia tu opisane miały miejsce zaraz po ogłoszeniu dekalogu. Jest to więc odpowiedź, tudzież reakcja ludu na słowo Boga zwiastowane przez Mojżesza. A ściślej mówiąc, mamy do czynienia z dwoma reakcjami. Pierwsza, spontaniczna reakcja ludu i później druga reakcja, czy też wypowiedź Boga na temat tego, jaka powinna być właściwa reakcja ludu. A więc pierwsza lekcja wypływająca z tego fragmentu, spontaniczność czasami bywa fajna, ale zazwyczaj bywa głupia. Reakcja zawsze jest bardzo ważna. Nie? Reakcja wszystko nam mówi na temat stosunku do tego, co miało miejsce wcześniej. Jak mówi na przykład Jakub w swoim liście, wprowadzajcie zaś czyny, słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobnie jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. My jesteśmy bardzo często dokładnie tacy, jak Jakub to opisał. Lubimy, niektórzy z nas przynajmniej, lubią czytać Pismo Święte. Niektórzy z nas lubią nawet rozmawiać o Bogu, ale bardzo często na tym się kończy. Nie? Kiedy zamkniemy Biblię, kiedy skończymy rozmawiać o Bogu, żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. Jakub ostrzega nas przed takim zachowaniem. I Jakub, zauważcie, Jakub pisze swój list nie do ateisty, ale pisze go do Kościoła. Mówi, że to jest realne zagrożenie. Wszyscy jesteśmy tym zagrożeni. I jak pokazują nam to Ewangelie, nawet najpobożniejsi w czasach Jezusa byli zarażeni właśnie tą chorobą. Słuchali, rozmawiali, nawet czasami podniecili się teologią, czy też Panem Bogiem, ale na tym zwykle się kończyło. A zatem Słowo Boże wymaga od nas odpowiedzi. Bardzo często to powtarzamy, to widać też w porządku naszego nabożeństwa, ale z drugiej strony nie chodzi o jakąkolwiek reakcję, nie chodzi o jakąkolwiek odpowiedź. Nasza reakcja musi być odpowiednia do sytuacji. Zresztą tak jak wszystko w naszym życiu musi być odpowiednie do sytuacji. Jeśli nasze zachowanie nie jest odpowiednie do sytuacji, to jest jakie? Jest albo głupie, albo gorszące, albo złe. Pismo Święte bardzo często zwraca uwagę na to, iż mądrość, prawdziwa mądrość, to nie tylko znajomość zasad, ale też znajomość czasów, a więc wiedza na temat tego, kiedy i w jaki sposób, jaką zasadę zastosować. Czasami ta sama zasada zastosowana w innej sytuacji, w innym miejscu nie jest mądra ani dobra, ale prowadzi do tego, co głupie i złe. Wiersz 18. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się i zadrżał i stanął z daleka. Czy ten opis coś wam przypomina? Jakieś inne wydarzenia z Pisma Świętego? Zaraz zobaczymy. Ale najpierw po kolei. Grzmot. Grzmot to dosłownie głos. A więc lud zauważył głos, który brzmiał w ich uszach jak grzmot. Już mówiłem o tym w pierwszym albo w drugim kazaniu z Dekalogu, zwracając uwagę też na ten wiersz. Grzmot to dosłownie głos, a zatem głos Boga brzmiał w uszach ludzi jak wielki grzmot pioruna albo grzmot wielkiego pioruna. Podobna sytuacja miała miejsce przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Pamiętacie, który to jest rozdział, który Ewangelii? To jest Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ojcze, wsław imię Twoje, powiedział Jezus po wjeździe do Jerozolimy. I wtedy rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił, co? Powiedział tłum? Zagrzmiało. Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Błyskawice zaś, o których tu czytamy, to dosłownie płonące pochodnie, czyli po hebrajsku lapidim. To słowo pojawia się już wcześniej, przed Dekalogiem, w 19 rozdziale czytaliśmy o tym, co towarzyszyło objawieniu się Boga na górze Synaj. I tam też czytaliśmy o błyskawicach, ale tam było użyte trochę inne słowo. To słowo lapidim w gruncie rzeczy występuje dość rzadko w Piśmie Świętym, ale występuje w kilku bardzo znaczących miejscach. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu autor drugiej Księgi Mojżeszowej użył tutaj tego, a nie innego słowa, żeby skojarzyć to wydarzenie z innymi wydarzeniami. Pamiętacie, gdzie wcześniej występuje słowo lapidim w hebrajskiej Biblii? Wydarzenia związane, bardzo bliskie z tymi wydarzeniami. Wydarzenie, w którym Bóg zapowiedział dokładnie to, o czym tutaj teraz czytamy. Pamiętacie? Nie. Ja też nie pamiętałem, dopóki nie przeczytałem u Dima Jordana. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 17 wiersz. Tam czytamy o płonących pochodniach, które przesunęły się między rozpołowionymi zwierzętami ofiarowanymi Bogu przez kogo? Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. To jeszcze nie te czasy. Przez kogo? Przez Abrahama. Zanim jeszcze był Abrahamem. Płonące pochodnie były w tej historii manifestacją obecności Boga. To sam Bóg przeszedł pomiędzy rozpołowionymi zwierzętami. Cały ten rytuał był zawarciem przymierza między Bogiem i Abrahamem. I właśnie wtedy przy tej okazji Bóg powiedział o tym, o czym tu czytamy w drugiej Mojżeszowej, czyli o Eksodusie, o wyjściu z Egiptu. Tam zajrzyjcie sobie do tego fragmentu w domu i sprawdźcie. Tam Bóg mówi o tym, o 400-letniej niewoli w Egipcie. Nie, tam Bóg mówi, że nie tylko pośle swój lud do 400-letniej niewoli, ale też wyprowadzi go z tej niewoli z wielkim łupem, z wielkim dobrobytem, z wieloma bogactwami. Zatem zobaczcie, wydaje się, że tu w tym fragmencie autor użył tego, a nie innego słowa po to, żeby przypomnieć nam tamtą obietnicę, tamtą historię, która według liberalnych teologów oczywiście nigdy nie miała miejsca, ale według Pisma Świętego miała miejsce kiedy? Kiedy żył Abraham? W jakichś czasach? Ile to było lat wcześniej? No co najmniej 400, nie? Powiedział nawet, dołożyłbym przynajmniej 200. Innymi słowy, o co chodzi w tej historii? Chodzi o to, że Bóg spełnił obietnice dane kilka ładnych wieków wcześniej. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest po prostu Bogiem prawdomównym i wiernym. Bogiem, który spełnia raz dane obietnice. Dzisiaj my zwykle mówimy tak, tak, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, ale w praktyce bardzo rzadko wierzymy w Boże obietnice. Nie? Bardzo rzadko chwytamy się Bożych obietnic, bardzo rzadko Boże obietnice rodzą w naszym sercu prawdziwą nadzieję. Nadzieję, która pozwala nam przetrwać 400-letnią niewolę w Egipcie. Później to samo słowo lapidim pojawia się również w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie mamy opisaną epifanię, czyli objawienie się Boga. I tam właśnie, pamiętacie ten fragment, mówił o nim kiedyś Jim Jordan na obozie strążnej chyba 5 albo 6 lat temu, kiedy omawiał Księgę Ezechiela. Tam właśnie te ognie są częścią rydwanu, na którym przyjechał Bóg, kiedy objawił się Ezechielowi. I tam właśnie te ognie, te płonące pochodnie poruszały się w środku tego rydwanu i oznaczały, czy też były aniołami przybywającymi w obecności Bożej. Aniołowie są Bożymi posłańcami. Oni przybywają w obecności Bożej, a potem Bóg, kiedy chce, posyła ich. Posyła je do spełnienia swojej woli. Ale w tym kontekście najciekawszy chyba jest tekst z Księgi Zachariasza, 12 rozdziału 6 wiersza, gdzie płonącymi pochodniami, to samo słowo, nazwany jest kto? Nazwany jest Boży lud. My jesteśmy nazwani płonącymi pochodniami. My zatem jesteśmy jak anielscy posłańcy. To trochę masło maślane, nie? Bo anioł oznacza dokładnie posłańce. My jesteśmy tymi jak anielscy posłańcy, którzy uobecniają obecność Boga w świecie. Bóg działa w świecie. Bóg działa w świecie poprzez aniołów. Teraz od czasu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa działa poprzez kogo? Poprzez nas, poprzez swój Kościół. My jesteśmy teraz aniołami, my jesteśmy Bożymi posłańcami. My zatem jesteśmy tymi, którzy mają iść od Bożej obecności do świata i tam czynić Boże dzieło. To poprzez nas Bóg działa w tym świecie. Jeśli tak jest, to kiedy połączymy razem grzmoty, pochodnie, trąby i dym, to nagle głębszego sensu nabiorą dla nas takie historie, jak na przykład historia kogo? Gedeona. A szczególnie jego atak na obóz Midianitów. Pamiętacie, co Bóg kazał czynić Gedeonowi? Na dany znak mieli rozbić gliniane dzbany. Naraz wszyscy. Co oczywiście wywołało co? Grzmot. W dzbanach co było ukryte? Płonące pochodnie. Mieli też oczywiście płonące pochodnie, które co robią? Produkują dym. Mieli też zadąć w co? W trąby i wydać wojenny okrzyk. W oczach Midianitów musiało to wyglądać podobnie do objawienia się Boga na górze Synaj. Grzmot, pochodnie, trąby i dym pokrywający całe miejsce. Ale co to znaczy? Nie? Co to wszystko znaczy? Połączenie historii Gedeona na przykład z 20 rozdziałem II Mojżeszowej. Myślę, że to znaczy, że po pierwsze, jak już mówiłem, my jesteśmy teraz boskimi posłańcami, aniołami. To my mamy uobecniać obecność Boga na tym świecie. Ale po drugie, mamy to czynić w określony sposób. Sposób, który Bóg nam objawił. Sposób, który On ustanowił. Mamy być obecni w tym świecie tak, jak Bóg jest obecny w tym świecie. Albo raczej tak, jak Bóg objawia się w tym świecie. Nie? Tak jak Gedeon. Gedeon w tym, co zrobił, naśladował Boga. W tym, co Bóg zrobił, kiedy objawił się Mojżeszowi, a potem ludowi na górze Synaj. My mamy objawiać Bożą moc, chwałę, mądrość i wszystkie inne atrybuty dokładnie w ten sam sposób, jak Bóg je nam objawia. I oczywiście to robi sens, gdy przyłożymy do tego to wszystko do Chrystusa i do tego, co czytamy w Nowym Testamencie. W jaki sposób? Do czego jesteśmy wyzwani w Nowym Testamencie? Do jednej rzeczy. Do naśladowania Chrystusa. Jesteśmy w tym świecie, żyjemy na tym świecie po to, abyśmy naśladowali Chrystusa. Dlatego studiujemy Ewangelię, bo one opowiadają nam o życiu, o słowach, o dziele Chrystusa. My w naszym codziennym życiu mamy być tacy jak Chrystus. Żyć według tych samych zasad i objawiać dokładnie te same boskie atrybuty, jakie widzieliśmy w Chrystusie. 19 wiersz. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lud w pierwszej reakcji na słowo Boga co zrobił? Zadrżał, przestraszył się i niemal, że uciekł, albo przynajmniej chciał oddalić od siebie Boga. Powiedział: Panie Boże, Ty nie zbliżaj się tak bardzo do nas, bo my się Ciebie boimy. Czy to była właściwa reakcja? Chyba nie do końca. Zaraz potem Mojżesz stwierdza, bo nie bójcie się. Nie? Oni się boją, a Mojżesz mówi, nie bójcie się. Oni w jakiś sposób reagują, a Mojżesz zaraz potem mówi, słuchajcie, to nie jest właściwa reakcja na Słowo Boże. Właściwą reakcją na Słowo Boże nie jest ucieczka, nie jest odstawienie Boga na odległość przynajmniej wyciągniętego ramienia. Nie jest odsunięcie się od Boga albo odsunięcie Boga od siebie. Nie uciekajcie od Boga. Tak, Bóg w swojej chwale i świętości i w majestacie napawa nas grozą i powinien napawać nas grozą, zwłaszcza powinien napawać grozą grzesznego człowieka. A jednak tylko w Bogu możemy znaleźć przebaczenie grzechów i uświęcenie oraz prawdziwą chwałę. Jak napisał Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, tylko Bóg może nas zbawić przed swoim własnym gniewem. Bóg jest naszym największym zagrożeniem, ale Bóg jest też naszym jedynym ratunkiem. I nie tylko to. Nie tylko Bóg jest w stanie jako jedyny zbawić nas przed swoim własnym gniewem, ale On również jako jedyny jest w stanie nas otoczyć prawdziwą, swoją, boską chwałą. Zobaczcie, już w następnym zdaniu Mojżesz jakby przeczy sobie. Najpierw mówi, nie bójcie się, a potem mówi, nie bójcie się, ponieważ Bóg przyszedł po to, abyście się Go bali. O co chodzi? Myślę, że chodzi mu o to. Bóg przybył, aby was pobudzić do bojaźni przed sobą, abyście żyli według Jego przykazań. A zatem mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami strachu. Tak jak nawet ostatnio na obozie mówiliśmy, ktoś mówił o tym, że są dwa rodzaje smutku. Przy okazji błogosławieństwa, błogosławieni smutni i tak dalej. Są dwa rodzaje smutku. Jest smutek pobożny i smutek bezbożny. Jeden prowadzi do życia, drugi prowadzi do śmierci. I podobnie jest też z bojaźnią. Są dwa rodzaje bojaźni. Zła i dobra. Bezbożna i pobożna. Bezbożna bojaźń oddala nas od Boga. Sprawia, że uciekamy od Boga. Pobożna bojaźń sprawia, że zbliżamy się do Boga, ale czynimy to we właściwy sposób. Z bojaźnią właśnie i z drżeniem. Czyli innymi słowy, z szacunkiem i z respektem. Jeśli zbliżamy się do Boga z szacunkiem i z respektem, to nie tylko przychodzimy zgodnie z dworską etykietą, czyli dokładnie tak, jak Bóg chce, według zwyczaju określonego przez Boga, ale również przychodzimy po to, by słuchać Jego słowa i aby wykonywać Jego wolę. Tak jak mówi Mojżesz, Bóg przybył was pobudzić do bojaźni przed sobą, abyście żyli według Jego przykazań, abyście żyli według Jego słowa. Dwudziesty pierwszy wiersz. Lecz lud szedł z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Mojżesz wstępuje na górę Boga. To obraz, który znajdujemy też w jednej z ofiar, w ofierze całopalnej, która dokładnie nazywa się ofiarą wstępującą, kiedy spalone zwierzę w formie dymu unosi się ku niebu, do nieba, na spotkanie z Bogiem. Jak już wiele razy mówiliśmy, w Nowym Przymierzu ten przywilej mają wszyscy wierzący. Czytamy o tym w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie Mojżesz mówi, że my w Chrystusie podchodzimy nie tak jak lud i Mojżesz do góry brzmiącej, dymiącej, ale wchodzimy do samej sali tronowej Boga. Nie? Teraz, w tej chwili, nawet jeśli nie widzimy tego, wierzcie mi na słowo, albo wierzcie Biblii na słowo, teraz znajdujemy się w sali tronowej Boga. Nie? To jest przywilej, który mamy w Chrystusie. Już nie zwierzę w postaci dymu, ale my wstępujemy do nieba, by spotkać się z Bogiem. Po drugie, ołtarz, jak dalej to dokładnie omówię, symbolizuje górę Bożą, spowitą w obłoku dymu. Ale to za chwilę, o tym więcej. 22 wiersz. I rzekł Pan do Mojżesza, tak powiesz do synów izraelskich, widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem i tak dalej, i tak dalej. W tym fragmencie, aż do końca rozdziału, Bóg poucza lud, jak odpowiadać na Słowo Boże. I zobaczcie, jak to wygląda i w jakim miejscu znajdujemy to właśnie pouczenie, a także co jest jego treścią. Najpierw oczywiście Bóg nas zbawił, wyprowadził z Egiptu. Jako nasz Zbawiciel stał się również naszym Panem. Ten, u kogo szukamy ratunku, ten jest jednocześnie naszym Panem. Jeśli szukamy ratunku w instytucjach państwa, państwo będzie naszym Panem. Nie dziwmy się, jeśli będzie traktować nas jako swoje sługi. Podobnie jest w Biblii. Bóg nas zbawił, dlatego jest naszym Panem. Ale potem wypowiedział 10 słów, dekalog. W nim znajdujemy podstawy biblijnej etyki, miarę moralności. W nim znajdujemy te zasady, według których mamy żyć. Ale jak już mówiłem, same zasady na niewiele się nam przydadzą. Same zasady przydadzą się nam najwyżej do samooszukaństwa. Znając zasady, bardzo często ulegamy złudzeniu, że żyjemy według zasad. Najczęściej tak nie jest. Nie? Zaraz potem następuje to, o tym, czym tu czytamy. Pouczenie o tym, jak mamy zbliżać się do Boga. Jak składać ofiary całopalne i pokoju. Innymi słowy, jak mamy zachowywać się w obecności Bożej. Według jakiej etykiety mamy postępować, kiedy Bóg zaprosi nas na audiencję do swojego zamku, do swojej sali tronowej. Widzicie, to przychodzi zaraz po pouczeniu o tym, według jakich zasad mamy żyć. Teraz wchodzimy w rzeczy samej do Boga, stajemy przed Bogiem. Bóg mówi, tak, a nie inaczej, macie się zachowywać w mojej obecności. Dopiero potem, począwszy od 21 rozdziału, następuje bardzo długa sekcja, w której Bóg przedstawia szczegółowe zastosowania, przykładowe zastosowania prawa moralnego, czyli tych zasad objawionych w dekalogu, które można nazwać społecznymi regulacjami. Z takiego porządku rzeczy można więc wywnioskować, że warunkiem pobożnego życia jest pobożne nabożeństwo. Warunkiem stworzenia pobożnego społeczeństwa jest zachowanie pobożnego porządku nabożeństwa. Jak powiedział Jim Jordan, odbudowa ołtarza jest warunkiem odbudowy społeczeństwa. I zobaczcie, że dokładnie o tym tutaj Bóg mówi. Nie? Dał nam 10 słów, dekalog, 10 przykazań, te podstawowe zasady moralne, którymi mamy się kierować w naszym życiu, a zaraz potem mówi nam o czym, o tym, z czego, jak zbudować ołtarz, i o tym, że mamy nosić bieliznę, kiedy składam ofiarę na ołtarzu. Nie? Jak to brzmi? To brzmi co najmniej jak jakaś audycja z Radia Maryja. Nie? My, co byśmy zrobili z 10 przykazaniami? Jaka nasza byłaby reakcja na 10 przykazań? Co my chcemy zrobić, kiedy czytamy te 10 Bożych Słów? My od razu chcemy biec i robić demonstrację. Nie? Albo wysadzić w powietrze klinikę aborcyjną. Albo przynajmniej trochę ponarzekać, jak to się źle mają sprawy w naszym kraju. Nie? To jest nasza pierwsza reakcja. Nie? Tu widzimy piękny obraz Królestwa Bożego, potem przykładamy do niego obraz naszego kraju i mówimy, o, coś tu nie pasuje. Nie? Źle jest z naszym krajem. Ach, żeby Pan Bóg przyszedł i zabrał nas do nieba. Taka jest nasza pierwsza reakcja. Ale Bóg mówi, nie, pierwszą reakcją ma być, po tym jak usłyszycie dekalog, pierwszą waszą reakcją ma być co? Zastanowić się nad tym, jak zbudować ołtarz, jak się ubrać do składania ofiar. Nie? O co Panu Bogu chodzi? Nie? Czy On wie, o czym mówi? Nie? Czy naprawdę to ma być pierwsza rzecz, jaka przyjdzie nam do głowy po przeczytaniu 10 przykazań? A jednak tak. I widzimy ten porządek również w naszym nabożeństwie, który notabene ma miejsce kiedy? Pierwszego dnia tygodnia. Nie? A więc znów, to też ma swój symboliczny wymiar. Najpierw przychodzimy do Boga, a potem dopiero On posyła nas w świat. Najpierw Bóg wzywa nas na uroczyste spotkanie z Nim, potem obdarowuje nas w czasie tego spotkania chwałą, mądrością i życiem, a dopiero potem błogosławi i wysyła w świat, byśmy tam czynili Jego dzieła, byśmy byli Jego posłańcami w tym świecie, byśmy byli uosobieniem Jego obecności w świecie. Z drugiej strony też ta sekwencja właśnie, dekalog, nabożeństwo i dalej regulacje już konkretne, społeczne, moglibyśmy nazwać słowem, sakramentem i społecznością. 3 razy S. Które są niczym innym jak? Słowo, sakrament i wspólnota. Co to jest? Ci, którzy studiowali teologię, powinni wiedzieć, o czym mówię. To są trzy znaki Kościoła. To znaczy, że jak Izrael miał być nową ludzkością, która wyłoniła się z wód Morza Czerwonego, tak Kościół jest teraz nową ludzkością, nowym społeczeństwem, które wyłoniło się z wód chrztu. Słowo, sakrament, społeczność, dekalog, nabożeństwo, czyli ołtarz i społeczność, czyli ta mądrość społeczna, zastosowana w konkretnych sytuacjach. Właściwie zwiastowana Ewangelia, to jest pierwszy znak Kościoła dla przypomnienia, tak to zazwyczaj się nazywa. Potem właściwie sprawowane sakramenty, czyli chrzest i wieczerza i właściwie sprawowana dyscyplina kościelna. W każdym razie, czyli no, jeszcze raz widzimy o tym, że my jesteśmy nową ludzkością, nie? My jesteśmy tymi, którzy przemieniają ten świat. To my mamy ukształtować ten świat na według Bożego Słowa. Ale do tego potrzebne są te trzy rzeczy. Słowo, sakrament i wspólnota Kościoła. Czyli nie? Wszystkie elementy razem obecne. W każdym razie, wszystko się zaczyna od Bożego Słowa. Potem przychodzą sakramenty, poprzez które Bóg nas karmi i posiela, a dopiero potem społeczne, gospodarcze, polityczne i jakiekolwiek inne zaangażowanie. Jeśli pominiemy w tym równaniu jakikolwiek z elementów albo pomieszamy ich kolejność, to zamiast Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego, będziemy budować prawdopodobnie jakieś inne, alternatywne królestwo. A teraz pokrótce same regulacje, nie? To, co Bóg powiedział, jak mamy reagować na Jego słowo, na dekalog, dokładnie rzecz biorąc. Wiersz 23. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota. Nie czyńcie sobie, już mówiłem, to jest powtórzenie w gruncie rzeczy drugiego słowa, drugiego przykazania, które w bardzo niefortunny sposób święty Augustyn zlał z pierwszym i dlatego no, popadło w zapomnienie znacznej części chrześcijaństwa. To jest powtórzenie. Nie będę już jeszcze raz mówił, że tutaj słowo bogowie to jest Elohim, słowo w liczbie mnogiej, słowo, które bardzo często w Piśmie Świętym oznacza kogo? Sędziów i panów, nie? Czyli władców, tych, którzy rządzą. Bóg innymi słowy jeszcze raz mówi, słuchajcie, ja jestem tutaj prymasem. Ja jestem pierwszy, ja jestem ponad wszystkim. Ja muszę we wszystkim być pierwszy i we wszystkim górować. Ja jestem waszym jedynym, naczelnym panem. Ale, co ciekawe, tu Bóg zwraca się do ludu w liczbie mnogiej. Inaczej niż w drugim słowie, niż w drugim przykazaniu. Tam mówił, nie czyń sobie, a tu mówi, nie czyńcie sobie. Dlaczego? Dlatego, że tu w tych słowach znajdujemy przepisy, które jak najbardziej są zgodne z ogólnymi zasadami Bożej Sprawiedliwości, jednak są przepisami tymczasowymi. I to też warto jest o tym pamiętać, że świat się zmienia. Nie? Świat nie jest zawsze taki, jaki był od początku. I naszym celem również nie jest to, aby wrócić do początku, aby wrócić do utraconego raju. Nie? Naszym zadaniem jest przemieniać świat z chwały w chwałę. I dlatego też, choć zasady Bożego Prawa nigdy się nie zmieniają, to jednak zmienia się sposób ich zastosowania w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, odpowiednio do etapu rozwoju, na którym się znajdujemy. My, każdy z nas z osobna, my jako Kościół, ale też my jako Kościół pisany przez duże K. Przez kolejne 8 miesięcy nie będzie jeszcze gotowego i poświęconego namiotu zgromadzenia, w którym kapłani będą składać ofiary i tylko kapłani. Zatem przez te 8 miesięcy wciąż ofiary będą składane głównie przez głowy rodzin. Są to więc, jak już mówiłem, przepisy przejściowe, jednak w pełni zgodne z zasadami przedstawionymi w dekalogu. Przede wszystkim Bóg powtarza to, co powiedział w drugim słowie. Innymi słowy, nie? Komu służymy na nabożeństwie, tomu też będziemy służyć w naszym codziennym życiu. Liturgiczny politeizm, tudzież ateizm, tudzież bałwochwalstwo prowadzi zawsze do społecznego politeizmu, ateizmu, bałwochwalstwa. Bóg przypomina, że ten, kogo czcimy jako naszego Zbawiciela w niedzielę, ten jest również naszym Panem przez resztę dni tygodnia. Innymi słowy, czyje słowo rządzi liturgią, czyje słowo rządzi nabożeństwem, tego słowo również rządzi resztą naszego życia. Jeśli lekceważymy Boże Słowo w naszym nabożeństwie, to będziemy je również lekceważyć pozostałych rzeczach, które będziemy się angażować. Tu nie ma się co oszukiwać, że możemy być moralnymi ludźmi, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do tego, co robimy w niedzielę w Domu Bożym. 24 wiersz. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim Twoje całopalenia i Twoje ofiary pojednania z owiec Twoich i z bydła Twego na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje. Przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. Niestety Bóg jeszcze raz nam przypomina, żebyśmy nie wątpili, że błogosławieństwo przychodzi kiedy? Nie? Błogosławieństwo jest skutkiem właściwej odpowiedzi, właściwej reakcji na Boże Słowo. To ciekawe, że ołtarz miał być uczyniony z ziemi. Czyli, jak dalej czytamy w dalszych wierszach, z nieobrobionych kamieni. Kamień to oczywiście nic innego jak co? Jak stwardniała ziemia. Tak to nazwijmy. Zobaczcie, zamiast wysublimowanych, fantastycznych bóstw uczynionych ręką człowieka, mamy bardzo zgrzebne ołtarze z nieociosanych kamieni. Poganin inaczej. Poganin musiał włożyć wiele pracy i wysiłku, aby zbliżyć się do swojego bóstwa. Pogańskie bóstwa są małymi albo wielkimi, ale zawsze muszą być dziełami sztuki. Czyż nie? Po co ludzie jeżdżą do Indii? No po to, żeby podziwiać tam, co? Opery? Teatry? Fabryki? Nie, po to, żeby podziwiać tam pogańskie świątynie i przejechać się na słoniu przy okazji. Nie, ale głównie chodzi o pogańskie świątynie. Dlaczego? One są dziełami sztuki. Nie? I w pewnym sensie to jest również wyraz tego, że mamy do czynienia z niczym innym, jak właśnie z pogańską religią. Z religią uczynków i z religią oglądania, a nie z religią wiary, religią słuchania i religią łaski. Poganin musi włożyć wiele pracy i wysiłku, by zbliżyć się do swojego bóstwa. Chrześcijanin inaczej. Ma po prostu przyjść, kiedy woła go jego Pan. Nie? Stąd też te nieobrobione kamienie, z których miał być zbudowany ołtarz. Niestety nie byłem w stanie znaleźć tego fragmentu. On gdzieś jest w Biblii, zapewniam was o tym. Który mówi o tym, że również w świątyni, kiedy zbudowany już ten ołtarz z drewna, obłożony metalem, blochami. Wiecie, jak on wyglądał. Była taka pusta skrzynka. Skrzynka pusta w środku. Skrzynka bez wieka. W środku wkładało się zwierzę i w środku ono się spalało, co też, wydaje mi się, jest nawiązaniem do tych płonących pochodni, które znajdowały się w Rydwanie Bożym, kiedy objawił się Bóg Ezechielowi. Ale również były zawsze do niego włożone kamienie, nieobrobione kamienie, aby przypominać o tym, że kiedy przychodzimy do Boga, nie wymaga to od nas w gruncie rzeczy niczego. Nie mam przyjść tak, jak Bóg nas do tego woła. Nie musimy wcześniej nic zrobić dla Boga, by przyjść do Niego, by zbliżyć się do Niego i by przyjąć Jego dary i błogosławieństwa. 25 wiersz. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych. Jeszcze raz czytamy o tym. Bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz je. Jeszcze raz czytamy. Nie? O tym, że ołtarz ma być nie dość, że po prostu z kamieni, to jeszcze na dodatek z nieociosanych kamieni. Zauważcie, że ten ołtarz miał być zrobiony dokładnie z tego samego materiału, z którego był zrobiony, było zrobione, z którego my jesteśmy zrobieni. Nie? My też zostaliśmy zrobieni z ziemi. Bóg ukształtował nas z prochu ziemi. Ołtarz zatem z jednej strony symbolizuje świętą Bożą górę, okrytą, spowitą obłoku, której pali się ogień, w środku której pali się ogień, ale z drugiej strony ołtarz symbolizuje człowieka i jednocześnie Boży lud. Ta symbolika widoczna jest szczególnie w ołtarzu zbudowanym przez Eliasza. Pamiętacie, pojedynek z prorokami Baala, oni się tną, rżną, krzyczą, płaczą przez cały dzień. Eliasz sobie z nich tkwi i drwi, a potem co robi? Buduje ołtarz. Pamiętacie, z czego wybudował ten ołtarz? Z kamieni, które znalazł gdzieś tam na polu, czy też na górze. Pamiętacie, ile było tych kamieni? No, zgadujcie, to jest takie proste pytanie. Ile było kamieni w ołtarzu zbudowanym przez Eliasza? 12. A ile mogłoby być? Ile byście oczekiwali kamieni? Tam w pierwszej Królewskiej, 18 rozdziale, narrator wyraźnie mówi, że ma to być 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba. Gdzie indziej widzimy tę symbolikę? 12 kamieni spowitych w ogniu i dymie. Gdzie jeszcze? Bardzo przełomowy moment w historii Kościoła. 12 kamieni spowitych w ogniu i dymie. Na górze. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Nie? Apostołowie zebrali się na górze. Było ich 12. Uzupełnili 12. Po tym, jak Judasz się powiesił. Było więc 12 apostołów zgromadzonych na górze. I co wtedy się stało? Zobaczcie, nie? Wszystkie znamiona tego, co towarzyszyło objawieniu się Boga na górze Synaj. Między innymi, czy może przede wszystkim, ogień i dym. Tu warto udać się też do drugiego rozdziału Księgi Daniela, gdzie znajdujemy wizję wielkiego posągu. Posągu, który symbolizował różne królestwa tego świata. Pamiętajcie, każda część posągu była zrobiona z czegoś innego. Ta najniższa była najsłabsza. Glina zmieszana z żelazem. I wtedy oto nagle bez udziału rąk, zwróćcie uwagę na to, bez udziału rąk oderwał się kamień i uderzył w posąg, rozwalił ten posąg, a potem co się z nim stało? Urósł. I stał się potężną górą. A co zrobił? Aż napełnił całą ziemię. Posąg oczywiście symbolizuje ludzkie królestwa, zaś kamień symbolizuje co? Królestwo Boże. Kościół, Boży lud. Znów więc widzimy, że jedynym sposobem na pokonanie królestwa ciemności jest właściwa odpowiedź na słowo Boga, która rozpoczyna się od ustanowienia właściwego nabożeństwa, czyli sposobu zbliżania się do Boga. Wszystko zaczyna się w Bożej Świątyni. To z Bożej Świątyni wypływają strumienie wody życia, która odnawia cały świat. A zatem jeszcze raz, nie? Naprawdę nie jest tylko i wyłącznie jakieś towarzyskie spotkanie, nie? To, co tu i teraz się odbywa. My naprawdę, że tego nie widzimy, choćbyśmy nawet tego nie czuli, uwierzmy przynajmniej Bożemu Słowu, uwierzcie mi, uwierzcie Jimowi Jordanowi, że naprawdę te rzeczy mają miejsce. Nie? To ma znaczenie. Nie tylko to, że my się tu zbieramy, ale też to, co my tu robimy. Bez tego wszystkie nasze starania, by cokolwiek dobrego zrobić w swoim własnym życiu, w życiu naszej, mojej rodziny, w naszym kraju, są z góry skazane na porażkę. Nic nie zrobimy, jeśli najpierw nie przyjdziemy do Boga, nie zaczerpniemy wody życia i później nie zaniesiemy jej do świata. Nie? Ale to czerpanie wody znów musi się odbywać w sposób ustanowiony przez Boga. Dlatego Bóg tak wiele czasu poświęca tu po objawieniu dekalogu temu, jak i z czego mają zrobić te ołtarze i również temu, że kiedy składają ofiarę na ołtarzu, mają to robić w bieliźnie, a nie w samych gadkach. 26 wiersz. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarzu po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość Twoja. To też są przejściowe przepisy, gdyż później w świątyni były schody, po którym kapłani wchodzili na górę. I dlatego też była ta święta bielizna, przeznaczona tylko i wyłącznie do kapłanów. Teraz oczywiście Chrystus jest naszym okryciem i w Nim możemy zbliżać się do Boga we właściwy sposób. Dekalog zatem, podsumowując już, nie jest tylko pouczeniem na temat moralności. Nie jest po prostu traktatem moralizatorskim. Jeszcze raz, Sokrates często mówił dobre i mądre rzeczy, ale pod tym względem się kompletnie mijał z rzeczywistością. Człowieka nie wystarczy pouczyć na temat tego, co jest dobre, żeby zaczął żyć dobrze. To nie jest tak, że my pragniemy dobra, tylko nie wiemy, co jest dobre. Bóg dał nam nie tylko dekalog. Nie? Zaraz po ogłoszeniu dekalogu, to co wydarzyło się zaraz po ogłoszeniu dekalogu, wyraźnie to komunikuje. Bóg nie tylko poucza nas, ale też wzywa, byśmy zbliżyli się do Niego zbliżyli się we właściwy sposób i otrzymali od Niego to, co potrzebujemy do życia w zgodzie z dekalogiem. A czego potrzebujemy? Potrzebujemy mocy i światła Ducha Świętego. Nie? Bo jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy głupi, jesteśmy też słabi i niemocni. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie? Bo zobaczcie, wiedza w połączeniu z mocą, co nam daje? Daje nam zazwyczaj potwory. Nie? Wiedza w połączeniu z mocą. Dlatego też Bóg poprzez nabożeństwo wdraża nas w kontekstualne zastosowanie dekalogu. Bóg mówi nam, tu są zasady, nie? A teraz w ten sposób się je stosuje. Innymi słowy, nabożeństwo, a więc chwila i moment, w którym spotykamy się z Bogiem, w którym wchodzimy do Bożej sali tronowej, jest tak naprawdę ćwiczeniem się w pobożności. Nie? To są ćwiczenia się w pobożności. To, co tu robimy, poprzez to Bóg ćwiczy nas. Bóg pokazuje nam na przykładowych sytuacjach, jak mamy stosować Jego słowo, po to, abyśmy, gdy wyjdziemy z tego miejsca, potrafili też w sposób odpowiedni do kontekstu, w sposób odpowiedni do sytuacji, zastosować dekalog również tam, w świecie, jako Jego posłańcy, jako Jego aniołowi, jako uobecnienie Bożej obecności w tym świecie. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękuję Ci za to, że się jeszcze raz przypomniałeś nam o tym, jakie jest znaczenie, jaka jest rola nabożeństwa. Dziękuję Ci za to, że przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Twojej sali tronowej. Dziękuję Ci za to, że teraz możemy być razem z całym Kościołem w niebie, wielbić Ciebie, ale też przyjąć od Ciebie te wszystkie dary, bez których jesteśmy martwi, nieżywi i głupi. Dziękuję Ci też za to, że Ty uczysz nas swojej własnej etykiety, tak abyśmy chodzili i postępowali według Twojego słowa, prowadzeni Twoim światłem. Dziękuję Ci za to, że Ty pouczasz nas, za to, że Ty nas wzmacniasz, za to, że Ty nas ćwiczysz i wyposażasz, byśmy mogli z Twoim błogosławieństwem pójść do świata, wrócić do naszych codziennych zajęć i tam czynić Twoją wolę. Amen.